Witam wszystkich słuchaczy na wykładzie ze zboru w Chełmie i tutaj wszystkich na miejscu. Drodzy braterstwo, tematem, któremu dzisiaj się przyjrzymy, jest przebaczająca miłość Boża. Kiedy myślimy o Bożym przebaczeniu, myślimy przede wszystkim o ofierze okupu naszego Pana i słusznie, ponieważ bez tego nie byłoby żadnego przebaczenia. Mamy teraz taki szczególny czas, właśnie czas, kiedy obchodzimy pamiątkę śmierci naszego Pana, czy w szeroko pojętym chrześcijaństwie jest to czas Wielkiej Nocy. Czas, który jest związany właśnie z myślami szczególnie zwróconymi w stronę odkupienia, odpuszczenia grzechów. Chociaż jak widzimy, są też w tle jajeczka, zajączki, kurczaczki. My jednak chcemy poważnie skupić się na tym, co daje nam odkupienie, co oznacza w ogóle stan grzechu i dlaczego przebaczenie jest dla nas takie ważne, takie pożądane dla każdego człowieka. Dlaczego jest tak ważne i teraz, i dla naszego przyszłego życia. Wielu chrześcijan niestety nie wgłębia się bardziej w zasady Bożej sprawiedliwości i na przykład nie zastanawia się też nad tym, dlaczego musieliśmy zostać odkupieni, po co musiało nastąpić to odkupienie przez ofiarną śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, za co nasz Pan umarł. I słyszymy bardzo powszechnie takie pojęcia jak Bóg zawsze przebacza, Bóg kocha każdego grzesznika. No jest to w jakimś sensie prawda, bo Bóg faktycznie jest skłonny do przebaczania i kocha wszystkich ludzi, o czym mamy dowód w niejednym miejscu w Piśmie Świętym. Natomiast to są takie półprawdy, bo trzeba też przy tym wejrzeć głębiej w zasady Bożej sprawiedliwości. Bardzo często słyszymy też pojęcie takie, ważne by być dobrym człowiekiem i niby na tej podstawie Bóg powinien już być z nas zadowolony, niezależnie co nam się w życiu przydarza. Prawda jest, jak wiemy, bardziej skomplikowana. Grzech przede wszystkim to utrata społeczności ze swoim Stwórcą, ze Stwórcą całego Wszechświata. Jest to uchybienie zasadom Bożej sprawiedliwości i tak naprawdę ze względu na naszą niedoskonałość dotyczy to ludzi przez cały okres trwania ich życia w obecnym złym świecie, w stanie niedoskonałości. Więc tak naprawdę zyskanie Bożego przebaczenia, tego, żeby Bóg przebaczył nam nasze grzechy, to przede wszystkim powrót do łaski, powrót do społeczności ze Stwórcą, tak bardzo ważny i tak bardzo ceniony przez każde dziecko Boże. Oczywiście jako konsekwencje naszych grzechów mamy też różne kary. Konsekwencje te mogą być w różnej formie, o czym dalej powiemy, ale tutaj jest taka podstawowa myśl, że grzech to bardzo poważna rzecz. Jeszcze bardziej poważna jest, żeby uzyskać za niego Boże przebaczenie. Podstawą, jak wspomniałem, Bożego przebaczenia jest ofiara naszego Pana i to jest absolutnie najważniejsza rzecz. Natomiast nie oznacza to też, że grzesznik nie musi podejmować żadnych działań. Bo chociaż wiemy, że ofiara naszego Pana jest uniwersalna, gładzi grzechy świata, właśnie to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata, to jednak Bóg oczekuje też odpowiedniego zachowania od grzesznika, odpowiedniego nastawienia w jego sercu. Jeżeli chodzi o sam temat grzeszenia, grzeszności, otwórzmy proszę Pismo Święte na liście do Rzymian, rozdział 6, werset 23. Rzymian 6, 23, gdzie czytamy? Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I tutaj to jest taka ogólna myśl, doskonale nam wszystkim znana. Wiemy, że na pierwszym etapie, kiedy człowiek, grzesznik przychodzi do Boga, może przyjść tylko przez naszego Pana. Innego sposobu przyjścia do Boga nie ma. Jest to związane z upamiętaniem się, z okazaniem pokuty, skruchy za dotychczasowe błędy i upadki, za to, w jaki sposób dotychczas prowadziliśmy życie i uznanie naszego Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. W ten sposób każdy człowiek ma możliwość uzyskać usprawiedliwienie z wiary, czyli już nie tak jak kiedyś pod zakonem mojżeszowym, żeby być przed Bogiem usprawiedliwionym na podstawie swoich własnych uczynków i ich spełniania, ale poprzez wiarę. I to oczywiście już wystarcza na tym etapie, Ponieważ nasz Pan umarł za każdego człowieka, kupił nas swoją drogocenną krwią i tutaj nie ma żadnej zasługi człowieka. To jest dar Boży z łaski. Otwórzmy jeszcze proszę Ewangelię Jana 3,16, też doskonale wszystkim znany werset. Jana 3,16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I co to też dla nas oznacza? Kiedy wdzięczne dziecko Boże dowiaduje się o tym, że zostało odkupione właśnie przez tą Bożą miłość, przez miłość naszego Pana, przez łaskę jako wielki dar, na pewno nie pozostawi tego tak sobie, tylko podejmie starania, żeby tę miłość w jakiś sposób odwzajemnić. Ten sposób oczywiście będzie niedoskonały, tak jak nas stać na nasze niedoskonałe możliwości, natomiast wymaga oczywiście praktycznego działania i praktycznej odpowiedzi na miłość Bożą. My też powinniśmy odpowiadać miłością. Dalej w pierwszym liście Jana, rozdział 5, werset 3, 1 Jana 5, 3, czytamy: Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Więc tak naprawdę okazanie naszej miłości, naszego posłuszeństwa, widać, wiąże się z praktycznym działaniem, wiąże się z tym, że żyjemy według zasad Bożej sprawiedliwości, na ile jest to możliwe, i staramy się wypełniać je tak, jak tylko można, nie pobłażając sobie, ale cały czas starając się dorównać tym wysokim wymaganiom. Tutaj mamy napisane, że Jego przykazania nie są ciężkie. Oczywiście, gdy tak pomyślimy, nikt nie wymaga od nas nie wiadomo jakiego ciężaru. Natomiast nasza niedoskonałość jednak często sprawia, że jest to poważne obciążenie. I właśnie w tym stanie niedoskonałości mimo wszystko dokładamy wszelkich wysiłków, żeby żyć tak, jak Bóg od nas oczekuje, żeby żyć według Jego przykazań, według Słowa Bożego, według tego, co uczymy się. Jeszcze jeżeli chodzi o samo pojęcie grzechu, żebyśmy wiedzieli i przypomnieli sobie, że nie można tego tak lekko traktować. 1 Jana 1,8, pierwszy list Jana 1,8 czytamy: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. I jeszcze na koniec Kaznodziei 7,20. To ze Starego Testamentu tutaj dla odmiany, bo oczywiście ten wątek przewija się przez całe Pismo Święte. Jeżeli chodzi o temat odkupienia, możemy znaleźć wzmianki o nim w wielu, wielu miejscach w Biblii. Kaznodziei 7,20. Doprawdy nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, który czyniłby dobrze i nie grzeszył. Więc widzimy, że tak naprawdę jesteśmy cały czas pod wyrokiem potępienia, że ze względu na niedoskonałość cały czas przydarzają nam się upadki, grzechy, przestępstwa wobec Bożej sprawiedliwości. Wiemy też, że przez ofiarę naszego Pana mamy możliwość dostąpić wybaczenia tych grzechów i o tym musimy właśnie pamiętać, że następuje ono tylko przez ofiary Pana i w rezultacie tego grzesznik może cieszyć się usprawiedliwieniem z wiary, czyli znowu inaczej może cieszyć się społecznością ze swoim Stwórcą, pokojem z Bogiem. Tak jest na początku, kiedy przychodzimy do Boga poprzez Pana Jezusa, ale dzisiaj będziemy mówili o troszeczkę innym rodzaju przebaczenia, chociaż oczywiście jest on nierozerwalnie związany z ofiarą naszego Pana. Przebaczająca miłość Boża wobec tych Jego dzieci, które już do Niego przyszły, które pojęły, że wybaczenie następuje tylko przez ofiarę okupu naszego Pana, ale które w swoim niedoskonałym ciele cały czas popełniają błędy, zaliczają upadki. Można to porównać, takie zgrzeszenie dla kogoś, kto już jest w społeczności z Bogiem, jak nagłe pojawienie się chmury, która właśnie przykrywa to słońce Bożej łaski, ten blask, którym się wszyscy na co dzień możemy cieszyć. I jest to, jakby nie patrzeć, zakłócenie, które powinno być bardzo poważnie traktowane nie tylko na samym początku chrześcijańskiej drogi, ale cały czas podczas podążania śladami naszego Pana i Mistrza. Więc te wszystkie grzechy i upadki oczywiście oddalają nas od Boga i one sprawiają, że ta chmura, to zakłócenie jest czymś, co może wyzwolić odpowiednią reakcję, bo pozostawione samo sobie może przynieść też zgubne skutki. Wszyscy na co dzień czujemy ciężar grzeszności, wszyscy zauważamy swoje upadki, wszyscy pamiętamy o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni przez zasługę naszego Pana. Mimo wszystko ten ciężar na pewno nam doskwiera z tego względu, że w sercach chcielibyśmy postępować dokładnie według woli Bożej i nie upadać ani na chwileczkę. Więc mimo tego, że ludzie mówią, Bóg zawsze przebacza i cokolwiek robisz, Bóg cię kocha, musimy pamiętać, że potrzebna też jest
odpowiednia reakcja w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę, kiedy zdamy sobie sprawę, że jakoś upadliśmy. I właśnie, jeżeli chodzi o to przebaczanie, o tą miłość Bożą, która jest gotowa zawsze przebaczać, mamy pociechę nie z historii, nie tylko z historii Nowego Testamentu, ale to, co dzisiaj przeanalizujemy, to historia wszystkim znana króla Dawida i przebaczenie jego grzechów. Tutaj trzeba zauważyć, że było to jeszcze sporo czasu przed złożeniem ofiary przez naszego Pana. Niemniej wiemy, że ofiara naszego Pana jest uniwersalna i ona obejmuje wszystkie pokolenia ludzkie przed jego urodzeniem, przed złożeniem ofiary i później. Każdego potomka Adama. Niech będzie to dla nas też pociechą, bo przy upadaniu, przy popełnianiu grzechów nieraz łatwo jest popaść w przygnębienie, łatwo jest sobie wyrzucać i na przykład przyjąć, że nie nadajemy się w ogóle do kroczenia tą wąską ścieżką, że mamy problemy przy codziennych czynnościach, rozmowach, żeby zachować sprawiedliwość. A tutaj na przykładzie króla Dawida widzimy, że Bóg w swojej wielkodusznej miłości jest skłonny wybaczyć bardzo poważny grzech. Wszystko zależy od nastawienia serca tego, który go popełnił. Dawid, król Dawid, jak wiemy, był posłuszny Bogu i dla sprawiedliwości od samej młodości wiele wycierpiał. Jest to król, który później jego imię przewija się przez księgi Starego Testamentu, stawiając go jako wzór, że miał niepodzielne serce, że był wierny Bogu. Natomiast i jemu wydarzył się poważny grzech. Wszyscy pewnie już się domyślają, że chodzi o historię z Batszebą i to, co się wtedy stało i wtedy, co uczynił król Dawid. Natomiast dla tych z naszych spośród naszych słuchaczy, którzy mogli niedokładnie pamiętać albo nie znać tej historii, ja ją jeszcze krótko streszczę. Otóż król Dawid skorzystał z nieobecności pewnego człowieka, kazał sobie przyprowadzić jego żonę, którą obserwował i która bardzo mu się podobała. Miała na imię Batszeba. Ponieważ król w ten sposób postąpił, władza królewska oczywiście pozwalała mu na takie działania, ta kobieta zaszła z królem Dawidem w ciążę. I żeby ukryć ten fakt jawnego cudzołóstwa, jakby nie patrzeć, król zaczął posuwać się do intryg, do różnych machinacji i kombinacji, ponieważ najpierw jego celem było przypisanie ojcostwa temu mężowi Batszeby, który był nieobecny. Było to trudne, więc kazał go wezwać, żeby to podejrzenie padło wtedy na niego i żeby miał w ten sposób umyte ręce, ale ponieważ ten plan się nie powiódł, historia tutaj oczywiście z drugiej księgi Samuelowej, rozdział 11 jest dużo bogatsza niż ja to w tej chwili streszczam. Ponieważ to się nie udało i ten mężczyzna nie zgodził się, żeby wrócić do domu i żeby współżyć z żoną i na tej podstawie, żeby król Dawid był uwolniony od następstw tego swojego występku, król Dawid zaczął dalej kombinować, dalej rozmyślać, jak wymknąć się sprawiedliwości. I cóż, ostatecznie stało się tak, że ponieważ nie było innego wyjścia, król Dawid mocą swojej królewskiej władzy mógł to zrobić i skorzystał. Sprawił, że ten człowiek zginął w działaniach wojennych. Miał na imię Uriasz, okazał się bardzo prawym człowiekiem, tak jak czytamy z właśnie 11 rozdziału księgi 2 Samuela, ale grzech Dawida nie dość, że powiedzmy zaszkodził mu podwójnie, no bo zabrał mu żonę, a potem przyprawił go o śmierć. Król Dawid mógł sobie na to pozwolić z tego właśnie względu, że był królem. I kiedy myślimy teraz o przypadku tego przestępstwa, tego grzechu już takiego złożonego, to tutaj co moglibyśmy wymienić? Było to cudzołóstwo, było to kłamstwo, oszustwo, wykorzystywanie władzy w niecnych celach, zabójstwo. Więc kiedy wymieniamy tego rodzaju grzechy, cóż, no, możemy powiedzieć, że wśród rodzaju ludzkiego niestety nie jest to obecnie rzadkość, ale uwaga, nie mówimy o poganinie, nie mówimy o jakimś pogańskim królu, ale o królu izraelskim, który tron izraelski otrzymał, bo taka była Boża wola. On był dla Boga umiłowanym człowiekiem. On dla Boga był kimś wyjątkowym, skoro Bóg postanowił właśnie jemu dać ten tron, łącznie z wielkimi mesjańskimi obietnicami, które król Dawid też miał otrzymać. Więc jeżeli taki oddany Bogu człowiek mógł popełnić taki grzech, nikt z nas też nie może czuć się bezpieczny. Nie ma co tutaj sugerować, jeżeli chodzi o rangę takiego grzechu, czy miałby być to taki poważny, jak popełnił król Dawid, czy nie. Natomiast wiemy, że nasza niedoskonała natura niestety sprzyja do postępowania wbrew woli Bożej, wbrew Bożej sprawiedliwości. Więc odpadnięcie od Bożej łaski, tak jak dotyczyło to króla Dawida, może dotyczyć to każdego dziecka Bożego. Król Dawid właśnie po popełnieniu tego przestępstwa, oczywiście nie wyobrażamy sobie, że mógł się cieszyć dalej Bożym uznaniem i Bożą łaską, ponieważ tak naprawdę wzgardził zakonem Pana i tak naprawdę stało się coś strasznego, bo to, co się stało, mogło być rozpowszechnione wobec całego ludu, mogło też mieć jako powód bluźnienie Bożemu imieniu. No skoro pomazaniec Boży, jakim był król, dopuszczał się takiego nieposłuszeństwa rażącego. Ostatecznie król Dawid, odsunięty od tej łaski, przeżył okres wielkich wewnętrznych katuszy, udręki, wyrzutów sumienia i cierpienia. To było oczywiście dla jego dobra. W końcu Bóg posłał swojego proroka Natana, aby prosto w twarz oznajmił królowi jego grzech. Także zostało to wtedy już potwierdzone, że to nie jest tajemnicza, sekretna rzecz, że stał się ten grzech wiadomy, że sprawa jest już bardzo poważna. Swoje przeżycia i te cierpienia związane z odpadnięciem od Bożej łaski wskutek grzechu król Dawid opisał w psalmie 32 i nie jest to długi psalm, ja go w tej chwili przeczytam, bo pomoże nam to wgłębić się później w treść tych rozmyślań. Psalm 32. Ja czytam tutaj według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Psalm 32. Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu. Gdy milczałem, moje kości schły od moich codziennych narzekań. We dnie i w nocy bowiem ciążyła na mnie Twoja ręka. Usychałem jak podczas letniej suszy. Sela. Wyznałem Ci swój grzech i nie kryłem swojej nieprawości. Powiedziałem, wyznam moje występki Panu, a Ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu. Sela. Dlatego do Ciebie będzie się modlił każdy pobożny w czasie, gdy można Cię znaleźć. Nawet w czasie powodzi wielkich wód one go nie dosięgną. Ty jesteś moim schronieniem, zachowasz mnie od ucisku. Otaczasz mnie pieśniami wybawienia. Sela. Pouczę Cię i nauczę Cię drogi, którą masz kroczyć. Poprowadzę Cię swoim okiem. Nie bądźcie bezrozumni jak koń czy jak muł, których pyski trzeba okiełznać uzdą i wędzidłem, aby się na Ciebie nie porwały. Wiele cierpień spada na niegodziwego, lecz ufającego Panu otoczy miłosierdzie. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Wykrzykujcie radośnie wszyscy prawego serca. Na samym początku we wprowadzeniu czytamy, że jest to psalm pouczający, który ma być do analizy takiej duchowej dzieci Bożych, wszystkich, którzy chcą podobać się Bogu, więc trzeba z tego wywnioskować, że przeżycia Dawida mają być też nauką dla innych, którym podobne rzeczy w życiu mogą się zdarzyć. Tutaj jeszcze tak informacyjnie, jeżeli chodzi o te słowa Sela, które się trzy razy chyba w tym psalmie pojawiają, one nieznane jest dokładne znaczenie tego słowa, natomiast chodzi tutaj oczywiście o psalm, utwór muzyczny, więc najprawdopodobniej chodzi o przerwy, kiedy deklamacja czy śpiew jest zakończony i dalej jest kontynuowana muzyka. Tutaj na przykład dla wzmocnienia nastroju i powagi tych myśli, które no, jakby nie patrzeć, powinny być bardzo poważnie przez wszystkich analizowane. Więc z treści tego psalmu możemy zrozumieć, jakim ciężarem było dla króla Dawida odpadnięcie od jego łaski, bo tą łaską cieszył się poprzednio. I tutaj ze swojego zachowania nagle przez swoje zachowanie od tej łaski odpadł i jak czytamy, odbiło się to ujemnie nie tylko na jego psychice, ale też na zdrowiu fizycznym. Dokładnie tych informacji tutaj nie mamy, natomiast czytając, że schły kości, możemy się domyślać, że chodzi o chorobę fizyczną, czyli o straszne katusze, o wielkie cierpienie ze względu na odpadnięcie od Bożej łaski. Po treści tego psalmu jednak widzimy także, że król Dawid był daleki od popadnięcia w stan zatwardziałości. Widać tutaj, że jego serce pokutowało, że zdał sobie sprawę z grzechu, który popełnił, że jego serce było nastawione na pełnienie sprawiedliwości i było nastawione do tego, żeby podobać się Panu, więc w tym nastawieniu trwało mimo wszystko. Można sobie wyobrazić, jak ciężka była to dla niego chwila, jakie ciężkie to były dla niego chwile, kiedy poprzez własną głupotę, trzeba powiedzieć, odpadł od Bożej łaski, której tak bardzo wewnętrznie pożądał. Ale ten fakt, że odczuwał wyrzuty sumienia w swojej duszy, to już był dobrym znakiem. Wiedział, że postąpił w sposób niesprawiedliwy i wiedział, że to odpadnięcie od łaski jest jak najbardziej uzasadnione. Tutaj należy wspomnieć, że król Dawid nie był grzesznikiem w całości, w zupełności rozmyślnym, ponieważ tak naprawdę w swoim sercu on nie sympatyzował z tym grzechem, nie uznawał grzechu i się z niego nie cieszył, wręcz przeciwnie, nienawidził go i z tego powodu najprawdopodobniej Bóg łaskawie nadzorował ten proces pokuty, który powoli zachodził w sercu Dawida i trwało to oczywiście swój czas, ta lekcja miała się stawać coraz bardziej dotkliwa, do tego stopnia, że król Dawid nie był w stanie jej dłużej znosić. Kiedy już dojrzał do skruchy, a tak naprawdę już przedojrzała była ta skrucha, wtedy Bóg zaczął działać. Właśnie przez posłanie proroka Natana, o którym już wspominałem, prorok Natan, jak to możemy powiedzieć, nie patyczkował się z królem Dawidem, mimo że to był król Izraela, ale udzielił mu bardzo ostrej nagany i to zmusiło króla Dawida do wyznania swojego grzechu Bogu. Musiał go wyznać publicznie też, bo stało się to wiadome wszystkim, prorok Natan już o tym wiedział. Miało go to też skłonić i skłoniło do modlitwy z błaganiem o Boże przebaczenie i o przywrócenie go do Bożej łaski, bez której tak cierpiał wcześniej. Dzieci Boże dobrze znają ten stan, mimo że nie popełniają tak rażących postępków, jak tutaj opisane w historii Dawida z Batrzebą. Natomiast Bóg także nadzoruje w przypadku szczerego, pokutującego dziecka Bożego ten proces, który ma go przywrócić do Bożej łaski. Tym Natanem niekoniecznie musi być osoba, mogą być to różne dalsze wydarzenia, okoliczności, konsekwencje, które grzesznikowi mają uzmysłowić jego występek, uzmysłowić jak bardzo cierpi, utraciwszy łaskę Bożą i jak bardzo powinien zacząć o nią z powrotem zabiegać, tak żeby uregulować swoje te stosunki ze Stwórcą. Jak wiemy, Bóg jest na to otwarty. Chyba u Izajasza czytamy, że chodźcie, prawujmy się między sobą. Bóg jest gotów, żeby dyskutować nawet i wykazać grzesznikowi grzeszność jego działania, mimo że jest Bogiem i jako Stwórca wcale nie ma takiego obowiązku. Modlitwy króla zostały łaskawie wysłuchane i Bóg wybaczył mu to przestępstwo. Jego grzech został zakryty. Nie było mu już dalej poczytane to, czego się dopuścił, ponieważ naprawdę pokutował w swoim sercu i w tym sercu jego nie było zdrady ani winy. Ta pokuta była głęboka i szczera, była zupełna, więc tutaj z słów psalmu wzruszony psalmista widzimy, jak śpiewa i opiewa właśnie ten powrót do Bożej łaski, przeciwstawiając to, co działo się po jej utracie, do jej ponownego odzyskania. Więc możemy też śmiało stwierdzić, że to, czego doświadczył Dawid, jest wzorem albo ilustracją co do tego, co Bóg jest gotów zrobić dla wszystkich ludzi żałujących za swoje grzechy, którzy wyznają swoje winy i wiarę swoją w Boże miłosierdzie okazane w Jezusie Chrystusie traktują poważnie celem naprawienia swoich stosunków z Bogiem. Doświadczenia zapisane w tym psalmie, czyli to pojednanie, daje nam natchnienie i pokój i zachętę, tak żeby porzucać słabości ciała, żeby mimo upadków wstawać i cały czas toczyć on dobry bój wiary, bez zniechęcania się przez te upadki, bo to jest akurat czasem bardziej poważna rzecz niż same pojedyncze grzechy, która grozi odpadnięciem od Bożej łaski już na trwałe, kiedy się zniechęcimy i stwierdzimy, że nic z tego nie będzie. Oczywiście najlepiej, kiedy ta skrucha jest natychmiastowa, kiedy po popełnieniu jakiegoś grzechu, jakiegoś przestępstwa uzmysławiamy sobie to i od razu padamy na kolana, od razu prosimy naszego Stwórcę o wybaczenie, od razu w swoim sercu mamy zamiar, żeby pilnować się i nie powtarzało się to, na czym upadliśmy. Oczywiście Bóg jest świadom, że jesteśmy tylko prochem i tutaj musimy też prosić o przebaczenie i łaskawą opiekę Jego przez opatrzności, przez wszystko, co jest tylko możliwe, abyśmy przeciwstawiali się w bardziej umiejętny sposób temu, czemu chcemy się przeciwstawiać z miłości do Boga. Pismo Święte pokazuje nam wyraźnie więc, że nawet dla poświęconych dzieci Bożych cały czas jest jeszcze możliwość, że można odpaść, że cały czas nie można się czuć pewnym, tak jak czytamy w Nowym Testamencie, żebyśmy z bojaźnią i z drżeniem wypracowywali swoje zbawienie. Dlatego jeżeli chodzi o pojęcie grzechu, pokuty, skruchy, powrotu do Bożej łaski, do tego słońca, które rozpromienia życie każdego dziecka Bożego, jest to bardzo, bardzo poważne zagadnienie. Oczywiście, pamiętamy o ofierze naszego Pana, o tym, że nasz Pan użycza nam w tej chwili swojej sprawiedliwości i w momentach, kiedy czujemy się winni, warto też o tym pamiętać. Warto pamiętać o tym, że przydarzały się tego typu grzechy, tego typu upadki wiernym sługom Bożym, nie tylko królowi Dawidowi z Pisma Świętego. Wiemy, że takich osób było oczywiście więcej, które popełniały grzech, mimo tego, że dotychczas ich życie było takim wzorem, jeżeli chodzi o podporządkowanie Bożemu prawu. Więc nie ma się co zniechęcać, a na podstawie króla Dawida i jego grzechu z Batrzebą możemy jeszcze wspomnieć, że nie wszystkie grzechy przez Boga są traktowane równo, to znaczy w znaczeniu, że Bóg ma dla nas wiele miłosierdzia, swojej wybaczającej miłości, zna nasze serca i wie, czy nasze intencje były nieczyste od początku, czy ten grzech był całkowicie świadomy, czy też stał się ze względu na nasze słabości ludzkie, tak jak wszyscy żyjemy pod wyrokiem potępienia, w stanie niedoskonałości, w stanie upadku. Biblia ukazuje nam, że są różne rodzaje grzechów, znaczy jeżeli chodzi o uczynki, oczywiście ich jest dużo, dużo więcej, natomiast rodzaje grzechów, czyli takie, które są bardzo poważne, to dotyczą tej klasy ludzi, którzy po popełnieniu grzechu nie pokutują. Czyli tak naprawdę w swoim sercu można zakładać, że sympatyzują z tym grzechem. Nie jest im żal, że zgrzeszyli. Nie jest im żal, że przekroczyli Boże prawo, że przekroczyli Boże wymagania. Są świadomi naruszenia tych Bożych przekazań. Są świadomi tym bardziej, że występują przeciwko większemu światu, bo jeżeli chodzi o pogan, którzy w ogóle nie mają znajomości Słowa Bożego, w ogóle nie mają znajomości tego, co Bóg oczekuje od ludzi. Trudno tutaj powiedzieć, że bez znajomości tego prawa będą tak samo traktowani, jak ci, którzy są dziećmi Bożymi, którzy do Boga przyszli przez Zbawiciela i którzy zgrzeszą przeciwko większemu światu, którzy mimo, że mają poznanie tego, co nie wolno robić, będą dalej tak robili. Więc ta pierwsza klasa, która jest wymieniona w Biblii, tutaj zaraz przeczytamy sobie też werset, który o tym dokładniej mówi, to jest ta, która nie pokutuje, nie odczuwa żalu i tak naprawdę grzech ten możemy określić jako dobrowolny i rozmyślny. Więc tak trzeźwo myśląc, nawet by było niestosowne, żeby Bóg swoje miłosierdzie i swoją przebaczającą miłość okazywał takiemu grzesznikowi, który nie żałuje tego, że upadł i cieszy się z tego i podoba mu się to i tak naprawdę no, po tym, jak początkowo poznał prawdę, zbliżył się do Boga przez Pana Jezusa, dalej powrócił do grzechu i rozmyślnie z upodobaniem grzeszy. Należy zakładać, że ktoś taki, kto w ten sposób już zatwardzi się w sercu, odpadnie od łaski Bożej na zawsze. Jest jeszcze druga klasa i ta klasa to jest ta, którą apostoł Jan w pierwszym liście, rozdział 15, werset 16, 1 Jana 5, 16, nazywa tymi, którzy grzeszą grzechem nie na śmierć. Za chwilę odczytamy, bo akurat w tym fragmencie Biblii jest mowa o obydwóch tych klasach, o obydwóch tych grupach grzeszników. Czyli jeżeli jest to grzech nie na śmierć, to jest grzech, który może być odpokutowany i przebaczony. To jest grzech, gdzie może to słońce Bożej przebaczającej miłości, Bożej łaski, przedrzeć się przez tą chmurę. Wszystko oczywiście zależy od nastawienia grzesznika. Więc przebaczenie tego grzechu, cały ten proces może nawet okazać się pożytkiem, bo będzie też w niektórych przypadkach korzystną lekcją, błogosławieństwem, żeby swój charakter w podobieństwie Chrystusowym wynosić jeszcze na wyższy poziom. Więc jeżeli chodzi o tych, którzy natychmiast pokutowali, którzy wyrażali swój żal za grzechy, którzy starali się robić wszystko, żeby odzyskać Bożą łaskę, to tacy na pewno wracają do Bożej łaski i te chwile słabości wychodzą im na dobre. Przeczytam jeszcze 1 Jana 5,16. Jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnia grzech nie na śmierć, niech się za niego modli. A Bóg da mu życie, to jest tym, którzy popełniają grzech nie na śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie mówię, aby ktoś modlił się za to. Czyli tutaj widzimy, to jest w tym wersecie jasno i jaskrawie przedstawione, grzech nie na śmierć, gdzie modlitwa za takim bratem, za taką siostrą ma być zanoszona także przez innych chrześcijan do Boga o mądrość, o kierownictwo, o łaskę, o siły, żeby wydarli się ze szponów grzechu, żeby powrócili do Bożej łaski. Natomiast jest jeszcze drugi rodzaj grzechu, czyli ten na śmierć. Nie jest tutaj wyjaśnione dokładnie, oprócz tego krótkiego komentarza, że apostoł Jan nie zaleca, żeby się modlić za kogoś takiego. O tych dwóch grupach przed chwilą sobie powiedzieliśmy, no bo jak można jeszcze zanosić modlitwy do Boga o kogoś, kto tak naprawdę naigrywa się z reguł Bożej sprawiedliwości, znając je uprzednio doskonale, tak naprawdę prowadzi siebie na zatracenie, a może jeszcze pociągnąć innych, którzy ewentualnie mieliby pójść też jego śladem. Ten werset z 1 Jana, rozdziału 5, werset 16, on oczywiście w pierwszej kolejności odnosi się do Kościoła, do tych, którzy byli spłodzeni z Ducha przez cały okres wieku Ewangelii, dla tych, nad którymi wisiało bardzo poważne niebezpieczeństwo w przypadku zgrzeszenia na śmierć. Tutaj nie jest to dokładnie podane, natomiast wiemy, że tutaj chodzi o tę wtórą śmierć, czyli śmierć, po której już nie nastąpi zmartwychwstanie dla takiego zatwardziałego grzesznika. Natomiast wiemy, że Boża sprawiedliwość jest niezmienna i jej reguły dotyczą wszystkich stworzeń, chociaż w różnych okresach czasu jest ona inaczej stosowana, bo gdyby Bóg swoje prawo w tak bezwzględny sposób miał stosować wobec wszystkich z rodzaju ludzkiego, to tak naprawdę, no, tak jak czytamy, kto by się ostał? Kto by się ostał wobec Bożej sprawiedliwości, gdyby nie została też okazana łaska w Panu Jezusie, gdyby nie zostało okazane przebaczenie za to wszystko, czego my się dopuszczamy? Nie uratowałby się nikt z ludzi. Wszystko mamy, co otrzymaliśmy z łaski. I oczywiście, o ile wtedy karą była śmierć, tak jak pisze apostoł Jan i nie radzi, żeby się modlić, to obecnie nawet dla tych, którzy są niespłodzeni z ducha, którzy popełniają grzech i zatwardzają się w nim i nie są skłonni do odbycia pokuty, też jest poważne zagrożenie, ponieważ wiąże się to nie z wtórą śmiercią, ale z bardzo głęboką degradacją swojego charakteru. I cóż, może się okazać, że ta degradacja, która nastąpi, będzie nie do naprawienia w przyszłości, że będzie już tak głęboka, że to serce nic już nie będzie w stanie go tak przeorać, żeby powróciło i do Bożej łaski, i do zasad Bożej sprawiedliwości. Najprawdopodobniej właśnie to nasz Pan miał na myśli, kiedy powiedział do faryzeuszy, jakże ujdziecie ognia gehenny. Nasz Pan wcale nie myślał oczywiście, że grozi im już teraz wtóra śmierć, która jest symbolicznie przedstawiona jako ogień gehenny, ale że macie w tej chwili tak zepsuty, tak zdegradowany charakter, że jest wątpliwe, czy coś będziecie w stanie w przyszłości z tym zrobić. Więc myśląc znowu o grzechu króla Dawida, który od razu nie pokutował, to trzeba zwrócić też uwagę, tylko ten wrzód właśnie rósł w nim, tych wyrzutów sumienia, tego złego samopoczucia, król Dawid od razu nie pokutował i nie jest wykluczone, że gdyby się nigdy nie opamiętał, gdyby zmarł już jako człowiek zatwardzony, utwardzony w tym grzechu z taką zatwardziałością serca, bardzo możliwe jest, że jego charakter cały czas by się tylko coraz bardziej degradował i też nie wiadomo, jakie szanse na powrócenie do Bożej łaski miałby w przyszłości po zmartwychwstaniu w restytucji. Więc jak widzimy, utrata Bożej łaski jest zawsze realnym niebezpieczeństwem. Tak było za czasów Starego Testamentu, tak było przez cały wiek Ewangelii, tak jest i teraz dla wszystkich tych, którzy jako dzieci Boże poświęcili swoje życie na służbę Bogu i którzy starają się kroczyć ścieżkami naszego Pana. Więc okazanie tej przebaczającej miłości przez Boga jest bardzo ważne, ale uwaga, ono odbywa się tylko jako odpowiedź na prawdziwą i szczerą skruchę i pokutę. Więc to, co ludzie mówią, że Bóg kocha każdego grzesznika, tutaj należy zaznaczyć, że takiego, który żałuje za swoje postępki, a nie takiego, który po prostu grzeszy i popełnia jeden grzech za drugim, bo no, nie można sobie nawet wyobrazić, gdyby ktoś ośmielił się w ten sposób postępować, a w tyle głowy miał myśl, że mój Pan za mnie umarł, więc mogę robić, co mi się podoba, bo wszystko będzie i tak odpuszczone i tak naprawdę nie liczy się za bardzo to, co ja robię. Niech to, co stało się, co przydarzyło się królowi Dawidowi, to, co miało miejsce w jego życiu, ten grzech, który widać, że był niedobrowolnym, ale popełnionym nierozmyślnie, niech będzie też pociechą dla wszystkich dzieci Bożych, które w swoim życiu też zaliczają różne upadki, okresy odpadnięcia od łaski Bożej, które mogą być zniechęcone. W pierwszym liście Jana, rozdział 2, werset 1, 1 Jana 2:1, czytamy: jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Więc można wysnuć wniosek, że te grzechy, które grzesznik stara się odpokutować, które nie są grzechami uczynionymi dobrowolnie, z premedytacją można by rzec, to są grzechy wszystkie, które właśnie podchodzą pod orędownictwo naszego Pana, bo nasz Pan oddał swoje doskonałe życie, przelał swoją świętą krew nie za sprawiedliwych, doskonałych ludzi, bo takich nie ma, tylko za grzeszników. Przestępstwo dobrowolne, czy też rozmyślne, przyzwolone sercem, to oznacza odpadnięcie całkowicie od Bożej łaski. A taki mimowolny upadek, który wynika ze słabości ciała albo też z pokusy, która też jest no, nie do przeciwstawienia się właśnie ze względu na słabość naszego ciała, to przestępstwo, z którego cały czas jest nadzieja podniesienia się. Czasami dziecko Boże po popełnieniu grzechu, kiedy uzmysłowi sobie, że przekroczyło zasady Bożej sprawiedliwości, może oskarżać siebie w sercu o grzech dobrowolny i o to, że odpadło od Bożej łaski, czyli że popełniło odpowiednik teraz grzechu na śmierć. Wcześniej oczywiście te dzieci Boże, które jako nowe stworzenia tutaj żyły, mogły się obawiać, że zaczął ciążyć na nich widok wtórej śmierci. O tym też brat Russell pisze, że właśnie taka obawa była wśród poświęconych dzieci Bożych jeszcze w okresie żniwa wieku Ewangelii. I właśnie w takich przypadkach, kiedy nasze wyrzuty sumienia miałyby wyrządzić nam więcej krzywdy niż dobrego, bo jeżeli byłaby tu taka przesada, może okazać się, że to zniechęcenie też będzie zabójcze i też będzie bardzo obciążające, to właśnie ten grzech i przypadek ten króla Dawida może okazać się bardzo, bardzo pożytecznym przykładem, takim, który powinien przynieść jakąś ulgę i pociechę przy nadmiernym obwinianiu się. Więc teraz, myśląc tak po ludzku, przeanalizowaliśmy wcześniej tę historię z Batrzebą, to można by było powiedzieć, że grzech Dawida pozornie był w 100% rozmyślny, bo tak po ludzku oceniając, on planował to wszystko, poświęcał na to też jakiś czas, kombinował to zło, później żeby uniknąć kary i konsekwencji też wchodził w różne grzeszne inne działania, ale musimy też pamiętać, znając to z własnego doświadczenia, że chodzi tutaj też o pewne słabości ciała, które król Dawid, jak my wszyscy, odziedziczył po swoim praojcu Adamie. Więc to wszystko, te wszystkie słabości dotyczą wszystkich z rodzaju ludzkiego i Adam przekazał nam w genach, a my przekazujemy je dalej. Więc dotyczy to wszystkich ludzi i tak naprawdę jedynie boski sąd jest w stanie jasno i precyzyjnie zdecydować, ile tego grzechu, który popełnił król Dawid, to było przypisane jego rozmyślnemu działaniu, jego rozmyślności, a ile tej odziedziczonej słabości, na którą no, miał jakiś wpływ, bo walczymy wszyscy ze słabościami, natomiast wiemy, że życie pod wyrokiem potępienia nie przyniesie nam całkowitego uwolnienia od tych słabości ciała. I tak, grzech Dawida nie wynikał w zupełności ze słabości i świadomości, tego nie można powiedzieć, ale jeżeli przeanalizujemy sobie to tak w umyśle bardziej, to też jest widoczne, że też nie był całkowicie dobrowolny i rozmyślny. Bóg zna nasze serce i widzi, czy są jakieś okoliczności łagodzące, czy nie. Wiemy też, że jeśli oskarża nas nasze serce, to żebyśmy polegali na Bogu, ponieważ Bóg jest większy niż nasze serca i wie wszystko. Gdyby grzech, który popełnił król Dawid, był w zupełności rozmyślny i dobrowolny, to wtedy zamiast tego smutku, zamiast tego cierpienia, które król przeżywał po uświadomieniu sobie swojego przestępstwa, najprawdopodobniej Dawid postępowałby dalej grzeszną drogą. Najprawdopodobniej nie odczuwałby żadnego żalu, żadnych cierpień i tak naprawdę grzech ten nigdy nie zostałby mu przebaczony, nigdy nie doszłoby do pojednania z Bogiem. Więc te pragnienia pojednania, to cierpienie umysłowe i fizyczne są dla nas dowodem, że mimo zboczenia z Bożej drogi, król Dawid, jego serce i jego wola cały czas trwały po stronie Bożej sprawiedliwości, po stronie Pana. Jeżeli chodzi o wnioski z tego, no to jest to też nauką dla wszystkich, którzy popełniają grzech i którzy pragną Bożego przebaczenia, którzy uzmysławiają sobie, że to, co zrobili, było przeciwko prawu Bożemu, więc tacy powinni oczywiście natychmiast, jak najszybciej, bez oczekiwania, przyswajać sobie Boże miłosierdzie, tą Bożą przebaczającą miłość wiarą i cieszyć się z odzyskania społeczności ze Stwórcą dokładnie tak, jak cieszył się też król Dawid. Bo to, że ktoś odczuwa wyrzuty sumienia, że serce pokutuje, że jest przeżywane cierpienie z powodu utraty Bożej łaski, to dowody już, że ktoś nie zgrzeszył rozmyślnie, nie cieszy się z grzechu, ale chce wrócić do tej Bożej łaski. Serce Dawida cały czas też było po stronie sprawiedliwości i o tym na przykład przekonujemy się z przypowieści proroka Natana, który przez Boga został posłany do króla Dawida. Tutaj nie będę przetaczał całej historii, natomiast król Dawid musiał przyjąć proroka Natana, który się u niego pewnego dnia zjawił i wysłuchał przypowieści o niegodziwym bogaczu, który miał wszystko, miał bardzo wiele, ale odebrał biedakowi jedyną rzecz, którą to miał. Tutaj w historii była podana owieczka. Reakcja króla tutaj była jednoznaczna. To było oburzenie, nawet wybuch oburzenia na taką niegodziwość, że ktoś może posunąć się do tak niesprawiedliwości. No i tutaj możemy powiedzieć, prorok Natan wygarnął królowi Dawidowi, że to był tylko przykład, a ty jesteś tym człowiekiem tak naprawdę. Więc nasze oburzenie na niesprawiedliwość, to jak osądzamy to, co się dzieje wokół nas, to też jest dowód, że serce nie jest zatwardziałe, że mimo upadków cały czas kierujemy się Bożą sprawiedliwością i jej zasadami, że cały czas przeszkadza nam niesprawiedliwość i tęsknie wypatrujemy czasów, kiedy jej już nie będzie. Jeżeli chodzi o te myśli związane z przywróceniem do Bożej łaski, to musimy pamiętać, że oczywiście szczera skrucha całym sercem i szczere pragnienie powrotu do niej na pewno uruchomi Bożą miłość przebaczającą. Nasz Bóg jest gotów przebaczać wszystkim, tym bardziej, że Jego Syn ofiarował swoje doskonałe życie i przelał swoją świętą krew właśnie w tym celu. Ale tutaj jest jeszcze inna myśl wypływająca z postępku króla Dawida, czyli rozróżnienie pomiędzy przebaczeniem za grzech, a karą za grzech. Mimo otrzymania Bożego przebaczenia, to powiedział prorok Natan królowi Dawidowi, że twój grzech został wybaczony, nie umrzesz. Karą za grzech jest śmierć, więc logiczne jest, że za grzech powinna nastąpić śmierć grzesznika. W tej chwili ona następuje w przypadku rodzaju ludzkiego raz szybciej, raz później, natomiast czeka to wszystkich ludzi, wszyscy żyjemy jeszcze pod wyrokiem. I król Dawid dostąpił tego przebaczenia. Król Dawid mógł znowu zbliżyć się do tronu łaski i mógł znowu zacząć cieszyć się społecznością ze Stwórcą, ale uwaga, nie została mu odpuszczona kara za jego grzech. Bo trzeba pamiętać, że przebaczenie nie uwalnia od ponoszenia tej kary i nie uwalnia od ponoszenia konsekwencji za swoje czyny. Jest to po prostu powrót do Bożej łaski, powrót do społeczności, ulga wewnętrzna, którą każde dziecko Boże z pewnością czuje, kiedy wróci do takiej łaski po chwilowym okresie zgrzeszenia. Wiemy, że grzech, występek ten poważny króla Dawida był przebaczony, ale to karanie, które miało nastąpić, nie zostało wcale anulowane. I mało tego, prorok Natan, który przyszedł z całym tym potelstwem, zapowiedział to karanie. To karanie, jak pamiętamy, było ciężkie, począwszy od tego, że dziecko, które w skutek cudzołóstwa urodziło się królowi z Batrzebą, umarło, ale to nie wszystko. W jego rodzinie dalej miały następować wydarzenia, które właśnie miały być skutkiem, karą za to, że król Dawid tak znieważył Boga, znając Boże prawo, zgrzeszył przeciwko temu prawu i tkwił jeszcze przez jakiś okres czasu w stanie oddalenia od Bożej łaski. Król Dawid oczywiście rozsądnie nie spodziewał się, że te kary zostaną przez niego uniknięte, że te kary, które zostały zapowiedziane przez proroka Natana, są niesprawiedliwe. Oczywiście, jak wszyscy my, na pewno liczył też na Boże miłosierdzie, natomiast wiemy, że sprawiedliwość, która jest podstawą Bożego tronu, nie zna takiego pojęcia jak wybaczenie. Ona musi być zawsze zaspokojona, ponieważ jest bezwzględna. Z tego względu musiała zostać złożona tak wielka ofiara naszego Pana, żeby uczynić zadość Bożej sprawiedliwości. Tutaj prorok Natan oznajmił królowi Dawidowi, to jest taka parafraza, bo dokładnie nie pamiętam, że miecz nie odstąpi od twojego domu. I faktycznie wiemy, że to, co później działo się w najbliższej rodzinie króla Dawida, to były straszne rzeczy. Czyli to karanie, ono miało nastąpić, musiało i nastąpiło, chociaż, tak jak widzimy w psalmie 32, król cieszy się z powrotu do Bożej łaski. Więc mimo radowania się z tej przywróconej społeczności ze Stwórcą, z usunięcia tej chmury, która zasłania słońce Bożej łaski, król Dawid wiedział, że te konsekwencje po prostu są słuszną odpłatą za to, co uczynił. Niemniej jednak wiemy, że nasz Stwórca, Bóg jest miłością, nie traktuje karania też jako znęcanie się nad grzesznikiem, żeby po prostu odpłacić mu za zło, ale dla tego, kto szuka społeczności z Bogiem, kto szuka Bożego wydarzenia, nawet te kary, to karanie, te ponoszenie konsekwencji mają być ku pożytkowi. Więc tak samo wśród dzieci Bożych, naszym pragnieniem po zgrzeszeniu powinno być odzyskanie Bożej łaski, a nie uniknięcie karania. Bo niestety, jeżeli zrobiliśmy coś wbrew Bożemu prawu, sprawiedliwość żąda, żebyśmy zostali za to też odpowiednio ukarani, odpowiednio, żeby nasze kroki zostały ukierunkowane z powrotem na drodze sprawiedliwości. Więc to błogosławieństwo przywrócenia Bożej społeczności nie jest wcale uwolnieniem od brzemion i od tych trudności, które dotyczą całego ludzkiego świata, wzdychającego stworzenia. I tak naprawdę musimy zrozumieć, że wszyscy jesteśmy pod Bożym potępieniem i to, co my rozumiemy w przeciwieństwie do świata, to, że w momentach karania, w momentach ponoszenia konsekwencji za swoje czyny, cały czas możemy liczyć na pomoc naszego Stwórcy, cały czas możemy zwracać się do Niego w modlitwach, prosić o siły, prosić o kierownictwo i w tym wypadku ta pociecha powinna nie przysłaniać nam ciężaru, jaki wynika z bycia karanym. W liście do Żydów, rozdział 12, a werset 11, Żydów 12:11, czytamy. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Tak na marginesie, w Starym Testamencie to hebrajskie słowo, które jest najczęściej tłumaczone jako karanie, tak naprawdę znaczy tyle co poinstruowanie, pouczenie, więc nie jest to ponoszenie, wymierzanie kary dla samej kary, ale ono ma głębszy cel, tak jak już wspominałem, czyli z powrotem skierowanie grzesznika na drodze sprawiedliwości. Więc jeżeli chodzi o całkowite odpuszczenie grzechów, wiemy, że ten czas jeszcze nie nadszedł. Wiemy, że nasze grzechy w tej chwili są tylko przykryte, tylko i aż, bo bez ofiary naszego Pana, bez Jego szaty sprawiedliwości, która przykrywa nasze niedoskonałe postępki, nie ma mowy w ogóle, żeby postępować dalej w kierunku uwolnienia się z grzechu, z niewoli śmierci. Więc cieszymy się bliskością z naszym Stwórcą, mimo że oczywiście to karanie nie wydaje się radosne w momencie, kiedy dziecko Boże je przechodzi. Odzyskanie stanu doskonałości i czystości nasz Stwórca zaplanował oczywiście na czas tysiąclecia i tutaj trzeba też rozróżnić, że przebaczenie dla Kościoła, dla tych, którzy żyją w fazie duchowej Królestwa, to coś troszeczkę innego niż dla ludzkości. Ci, którzy dostąpili już tego chwalebnego stanu boskiej natury, już zostali wyrwani z tego stanu skażenia. Ludzie do tej pory jeszcze nie, ale jak wiemy, perspektywy są jak najbardziej radosne i pozytywne. Po prostu musimy na to czekać. W końcowym rezultacie Boże przebaczenie dosięgnie cały świat przez Jezusa Chrystusa, czyli uwolnienie spod wyroku wydanego na świat w osobie Adama zostanie całkowicie kiedyś usunięte przez działania w tysiącleciu, przez restytucję, przez działanie naszego Pana i Jego Kościoła. Jeżeli chodzi o usuwanie konsekwencji grzechu całej ludzkości, oczywiście nie nastąpi to automatycznie i będzie to wielkie dzieło i te grzechy, te skutki niedoskonałości będą wymazywane stopniowo, także zacieranie znamion i śladów grzechu także będzie miało swój czas słuszny w przyszłości. Tutaj podsumowując powoli, jeżeli chodzi o naukę z doświadczeń króla Dawida, którą on sam prezentuje w psalmie 32 dla innych dzieci bożych, tak aby korzystały też z tego, możemy krótko streścić, na przykład w wierszu 6, tutaj Dawid sam wyraża myśl, że to doświadczenie jego powinno być pomocne innym i chodzi oczywiście o tych, którzy w sercu są mimo swoich grzechów pobożnymi i którzy pragną postępować drogą sprawiedliwości, ale potknęli się i potrzebują powrotu do Bożej łaski. Cóż radzi król Dawid? Radzi, żeby taki człowiek natychmiast niezwłocznie modlił się do Pana, żeby u niego szukał pomocy, żeby nie odwlekał tej chwili. I widzimy, że doświadczenie króla Dawida nauczyło go, że tak długo, dopóki sam nie wyznawał swojego grzechu, przeżywał męczarnię. Więc jeżeli już dziecko Boże jest świadome swojego postępku, żeby nie przeżywać tych męczarni, jak najszybciej przez naszego Pana Jezusa Chrystusa powinno udać się do tronu łaski. Po tym powinna nastąpić ulga, oczywiście zakładając, że ta skrucha jest rzeczywista i szczera. W wierszu 7 król tutaj powraca do doświadczeń swoich i tego, jak znalazł spokój w Panu, który jest ucieczką, bo król, wiedząc, że przyjdą na niego i tak karania, starał się, żeby jego serce było cały czas w społeczności z Bogiem, żeby mimo tego wszystkiego, co miało nastąpić, Pan był z nim i zachował go w tym ucisku, tak, żeby właśnie mógł usłyszeć te niebiańskie śpiewy pieśni wybawienia. Człowiek oczywiście nie jest w stanie tutaj sam własnymi siłami przetrwać takich doświadczeń. Musi zawsze liczyć na pomoc i wsparcie Stwórcy przez Pana Jezusa. Ostatnie wersety tego psalmu to już jest wypowiedź naszego Boga, który napomina ludzi do postępowania według reguł sprawiedliwości, ale jednocześnie obiecuje też swoje wsparcie. I Bóg właśnie tutaj w pouczający sposób słowami króla Dawida, psalmisty, mówi, że ci, którzy pragną jego kierownictwa i czują się przygnębieni swoim grzesznym stanem, swoimi postępkami, powinni szukać jego łaski, powinni starać się ją odzyskać. Bóg ma być takim nauczycielem, ma prowadzić ich właściwą drogą, ma doradzać, jak właściwie postępować. I to wszystko tyczy się właśnie tych dzieci Bożych, które mimo upadków chcą pozostać Bogu wierne i które mają to błogosławieństwo, że ich omyłki, ich potknięcia mają zostać przykryte korzystnymi lekcjami, które na pewno staną się bardzo bardzo pomocne w przyszłości. Jest tutaj też porównanie takich bezrozumnych ludzi, którzy tkwią w grzechu, którzy nie kierują się sprawiedliwością do zwierząt. Tutaj jest właśnie chyba koń albo muł, które muszą być siłą kierowane i siłą trzymane w ryzach. Według tych słów oczywiście dzieci Boże nie powinny przejawiać takiego zachowania. Oczywiście dzieci Boże powinny starać się ze wszystkich sił podporządkować Bogu, a nie być przywracane i przywoływane do porządku siłą. Obietnica Boża, że Jego miłosierdzie będzie w tych wszystkich doświadczeniach jest bardzo ważne. My wiemy, że na to możemy zawsze liczyć, że sami osobiście nie jesteśmy sprawiedliwi i nigdy tej sprawiedliwości sami byśmy nie zdobyli, ale uznani jesteśmy za sprawiedliwych obecnie przez Boże zarządzenie w Jezusie Chrystusie. Tutaj otwórzmy może jeszcze list do Rzymian. To będzie rozdział 4, a wersety od 5 do 8. Rzymian, rozdział 4, 5 do 8. Temu zaś, no przepraszam tutaj, może z Biblii Warszawskiej, Rzymian 4:5-8. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Jak widzimy, apostoł Paweł tutaj w liście do Rzymian bezpośrednio odwołuje się do słów z psalmu 32, który dzisiaj analizowaliśmy. Widać, że ta łaska, która objawia się w Bożej przebaczającej miłości, w powrocie do społeczności z Bogiem, nie jest sama z siebie, tylko właśnie przez, tak jak tutaj czytamy, przez wiarę w tego, który usprawiedliwia. Bez naszego Pana nie ma żadnego usprawiedliwienia. W tym czasie powinny nasze myśli właśnie szczególnie iść w tą stronę, bo jest to czas rozpamiętywania Jego ofiarnej śmierci, z której korzystamy i teraz i będziemy jeszcze z całym rodzajem ludzkim korzystali w przyszłości. Więc oczywiście ta ofiara obejmuje także króla Dawida i Bóg mógł mu udzielić tego wspaniałomyślnego przebaczenia ze względu na tą ofiarę, która miała być przez naszego Pana złożona w przyszłości. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o radość z Bożej przebaczającej miłości, musimy pamiętać, że nie jest to coś, co następuje samoistnie. Mimo że Bóg w swojej miłości jest gotów zapomnieć nasze występki i przebaczyć nam i przywrócić nas do swojej łaski, to musimy pamiętać, że najważniejsza jest w wypadku odpadnięcia od Bożej łaski i zgrzeszenia pokuta i skrucha, czyli coś, co ma być wyrazem tego, że nasze serce wcale nie cieszy się z grzechu, że tak naprawdę ubolewamy nad tym, do czego się posunęliśmy, co ośmieliliśmy się zrobić i jak podeptaliśmy Boże prawo. Wtedy możemy właśnie liczyć na to, że Bóg w swojej miłości, w swoim miłosierdziu przebaczy nam, pamiętając, że nasz stan w tej chwili jest związany z takimi upadkami, a także pamiętać to, że wszystko dziecku Bożemu dopomaga ku dobremu i tak naprawdę w rezultacie może się okazać, że te upadki będą jakimś błogosławieństwem, być może nie tylko dla nas, ale też dla naszego otoczenia. I druga rzecz, żeby nie spodziewać się, że przebaczenie, powrót do Bożej łaski oznacza też odstąpienie od karania, ponieważ karanie należy się według Bożej sprawiedliwości, a poza tym karanie właśnie może mieć bardzo pożyteczny wpływ, kiedy pozwoli nam utwierdzić się w tym, co dobre, w tym, co szlachetne i miłe Bogu i co powinno być też tak postrzegane przez nas.